Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a dziś ze mną jest doktor habilitowany Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Czy exposé premiera Mateusza Morawieckiego się Panu podobało?
Znaczy, oceniając zarówno exposé, jak i to, co było już później jako debata, to bym raczej postawił taką tezę, że wszyscy odegrali bardzo dobrze swoje role, jakie mieli przypisane, dlatego że rolą premiera w exposé jest jak najlepiej zaopiniować, zaprezentować program, przyszły program rządu. W przypadku, kiedy jest to premier, który już wcześniej sprawował władzę, to jeszcze podkreślić dodatkowo wszystkie plusy mijającej kadencji, oczywiście skrzętnie pomijając wszystkie wpadki. I tutaj pan premier Morawiecki spisał się w tym zadaniu, chwaląc, czasami może ponad miarę, ale chwaląc swój rząd oraz pokazując bardzo takie pozytywne zapowiedzi, że po nich kraj powinien być już, jak powiem, mlekiem i miodem płynący. Z drugiej strony partią, która ma wspierać premiera, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość plus dwójka satelitów, jest rolą absolutnie rozpływać się nad tym exposé. No i tutaj też mieliśmy obronę, wspieranie i pełne tutaj, jak powiem, wsparcie łącznie z prezesem, który właściwie wygłosił drugie exposé tego dnia, pan Jarosław Kaczyński. I tu widzimy to silne oparcie premiera Morawieckiego, jeżeli chodzi o PiS, choć wcześniej były różne tutaj spekulacje. Natomiast rolą opozycji jest nie zgodzić się dosłownie ze wszystkim, co właściwie mówi premier, tylko po to, żeby podkreślić swoją wyrazistość oraz swoje odmienne zdanie. Nawet żeby się zgadzali z premierem, to powinni to pokazać odwrotnie, no bo taka jest rola opozycji w tym momencie. I to z kolei przed jeszcze ostatnimi, najważniejszymi wyborami prezydenckimi, które zadecydują, czy rząd będzie mógł sprawować władzę lub nie. Bo jeżeli prezydent będzie z opozycji, no to wiadomo, weto będzie nie do odrzucenia. Więc w tym momencie opozycja też spełniła swoje zadanie, bo podjęła się zmasowanej krytyki premiera.
A okiem politologa to exposé było do szerokiego elektoratu celowane, czy raczej do grupy zwolenników?
Tutaj premier raczej próbował z jednej strony utwierdzić, znaczy przekonać swój elektorat, ale ewentualnie minimalnie wejść w centrum sceny politycznej, uważam. Dlatego, że PiS-owi wyrosła konkurencja w postaci Konfederacji, więc oni to exposé musieli tak skonstruować, żeby ten twardy elektorat trzymać dalej przy sobie, zwłaszcza, że wystąpienie Konfederacji później było bardzo krytyczne wobec premiera i tu widać, że PiS będzie miał konkurencję na prawej stronie sceny politycznej. Natomiast widać też, że lewa strona, która nam się pojawiła w Sejmie, też da o sobie znać PiS-owi i nie będzie już tak lekko. I to pokazuje, że mówienie na przykład o rodzinie, podkreślanie wartości rodzinnych powoduje, że to jest ukłon w stronę elektoratu prawicowego, skrajnie prawicowego, ewentualnie centroprawicowego, a nie lewicowego, który i tak jest na straconej pozycji, jeżeli chodzi o przekonanie do siebie PiS, nie przekona lewicowego elektoratu, więc nie musi zabiegać o wszelkiego rodzaju związki partnerskie, czy nie musi wspierać kwestii LGBT, czy studiów gender. Wprost przeciwnie, atakując je, umacnia się, uwiarygadnia się właśnie w tym skrajnym z waszym elektoracie, czyli odbiera punkty Konfederacji.
Wspomniał pan już o wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, a Grzegorz Schetyna, gdy wszedł na mównicę sejmową, stwierdził, że trudno powiedzieć, do którego wystąpienia powinien się odnieść, premiera czy prezesa. Pan miał podobne odczucie?
A czy tu bym się nie zgodził z prostego powodu? Z reguły szefem rządu zostaje szef partii. W tym wypadku nie mamy takiego schematu, dlatego że szef partii nie został po raz kolejny premierem, tylko jest inna osoba, wcześniej pani Beata Szydło, później pan Mateusz Morawiecki po raz pierwszy, teraz po raz drugi. Więc jak gdyby to jest normalne, że szef partii, która przecież stanowi największe zaplecze dla premiera, też chce zabrać głos i też chce pewne tutaj program partii nakreślić. Jak widzimy, to jest spójne i to raczej moim zdaniem pokazywa, że jest pełne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, no i wiadomo, najważniejszej osoby Prawa i Sprawiedliwości dla premiera, niż stanowić jakąkolwiek konkurencję. Natomiast oczywiście rolą Grzegorza Schetyny było szukać maksymalnie wszelkich mankamentów i jak gdyby ja jego rozumiem, że tutaj próbował też podkreślić, próbować wbić tego klina między pana premiera a pana prezesa, ale patrząc tak politologicznego punktu widzenia, ja tu nie widziałem nic, co by było jakieś zaskakujące w tej sytuacji.
Konsekwencją exposé był powrót do działalności Sejmu. I tutaj już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość wycofało z Sejmu projekt dotyczący składki ZUS, a to za sprawą partii Jarosława Gowina. Czy to może być początek końca Zjednoczonej Prawicy?
Myślę, że nie, dlatego że Jarosław Gowin, tak samo pan Zbigniew Ziobro, są w 100% uzależnieni od Prawa i Sprawiedliwości. To ja wiem, że część opozycji próbuje pokazać, a bo mają tam kilkunastu posłów, jeden jak i drugi, i PiS bez nich nie ma większości, co się zgadza. Ale tak naprawdę oni samodzielnie nie istnieją na scenie politycznej i nie mają szans na wprowadzenie takiej liczby posłów, jaką wprowadzili do Sejmu, jak nie będzie szyldu Prawa i Sprawiedliwości. Więc oni, jeżeli są, a są tutaj przecież dobrymi graczami politycznymi, więc maksymalnie próbują ugrać, ile się da, pewną tożsamość czasami zachować, jak tutaj pan Gowin pokazał, i to za co trzeba go pochwalić, że potrafi też gdzieś twardo się przeciwstawić, ale myślę, że oni wiedzą, jakie mają pole manewru i nie zaryzykują rozbicia koalicji przyspieszonych wyborów, bo wątpię, żeby wtedy znaleźli się w Sejmie.
Jarosławowi Kaczyńskiemu nie pomaga także sytuacja w Senacie. Jak pan ocenia pierwsze dni Tomasza Grodzkiego w nowej pozycji w Senacie?
Tu jeżeli chodzi o pozycję, chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie Senat i Platforma, której udało się, mimo iż nie wygrała tych wyborów, dlatego że ma jednak mniej posłów, znaczy senatorów niż Prawo i Sprawiedliwość, ale dzięki wsparciu mniejszych ugrupowań opozycyjnych, czyli tak zwanej zjednoczonej opozycji, udało się pozyskać marszałka. Dla naszego regionu to jest oczywiście dobry sygnał, dlatego że fajnie, że ktoś z naszego tutaj Pomorza Zachodniego obejmuje najwyższe urzędy w państwie, ale patrząc też z punktu widzenia opozycji, to opozycja raz, że już może spowalniać proces legislacyjny, nie zastopuje go, ale może spowalniać. Na pewno Senat już nie będzie maszynką do głosowania, gdzie w dość, że tak powiem, już mało refleksyjny sposób, czasami wręcz w nocy, no to już było groteskowe, przegłosowywane te ustawy, więc na pewno teraz ta dyskusja będzie merytoryczna i opozycja też ma możliwość, chociażby z czego pan marszałek skorzystał, wygłoszenia orędzia do obywateli i zabierania głosu jako szef, jako przewodniczący tutaj Senatu, więc w tym momencie na pewno dla opozycji jest to duże wzmocnienie. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to jest większość dwóch senatorów. Więc jeżeli PiS-owi w dłuższej perspektywie czasu, myślę, że to po wyborach prezydenckich się więcej dowiemy, jak wygra opcja PiS-owska, czyli prezydent Duda, no to w tym momencie senatorowie mogą łatwiej dać się przekonać, podejrzewam, do przejścia na stronę PiS-u i będzie zmiana marszałka. W sytuacji, gdy wygra kandydat opozycji, to na pewno usztywni to stanowisko senatorów i myślę, że wtedy raczej będziemy mieli szybciej przyspieszone wybory niż utratę senatu przez opozycję.
A czy to wygłoszone orędzie przez Tomasza Grodzkiego to było dobre posunięcie opozycji?
Ja bym tylko jedno, znaczy generalnie jest to dobre posunięcie, bo pokazuje pewną zmianę, że opozycja pojawia nam się też i w mediach publicznych, ale odradzałbym panu marszałkowi wychodzenie z naszymi problemami wewnętrznymi na arenę międzynarodową. Tam było mowa, zarówno jeżeli chodzi o samo orędzie, ale też po prostu opozycja zapowiadała, że pan marszałek będzie chciał pojechać do Stanów Zjednoczonych, rozmawiać z tymi tam politykami, którzy tu mieli zastrzeżenia do naszej praworządności i tak dalej. Ja bym to odradzał, dlatego że jednak nasze sprawy załatwiamy w naszym gronie. Oczywiście, jeżeli sami się jako państwo zwracamy, jak chociażby do TSUE i tak dalej, no to jest inna sytuacja, ale żeby teraz opozycja nie postawiła się w takiej roli, że partia sprawująca władzę oskarży opozycję, że wyciąga brudy na zewnątrz i to będzie od razu odpowiednio marketingowo wykorzystane przeciwko opozycji. To jest broń, że tak powiem, ostateczna i akurat Amerykanie nie są w Unii Europejskiej, czym innym my, jako członek Unii Europejskiej, możemy zwracać się do organów unijnych, ale Ameryka nie jest w Unii i uważam, że mieszanie Ameryki w nasze sprawy na tym etapie jest absolutnie niewskazane.
A czy wyrok TSUE w sprawie praworządności w Polsce zmieni coś w poglądzie partii rządzącej na zmiany w sądownictwie?
Tutaj jest, znaczy każdy czuje się zwycięzcą, że tak powiem, ale my musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. TSUE jak wydało wyrok, oni nie mogą na czegoś nakazać, ale właśnie zalecić, że to my musimy sami rozwiązać pewne problemy, ale wskazano nieprawidłowości i my powinniśmy się bardzo jako Polska poważnie zastanowić, że jeżeli już kolejny organ, kolejni politycy, no w tym wypadku to już organ do tego powołany, żeby pewne rzeczy takie analizować, że chodzi o procedurę przestrzegania prawa i wskazuje na pewne mankamenty, to nie udawajmy, że to nic się nie stało, że my to rozwiążemy i odkładać to w czasie, dlatego że ta reforma sądownictwa czy ogólnie wymiaru sprawiedliwości pokazała, że nie do końca jesteśmy tutaj właściwie pokazywani przez tą reformę w dobrym świetle na świecie i to nam nie pomaga, więc uważam, że politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni zastanowić się jednak nad zmianą pewnych zapisów tej reformy i złagodzić te przepisy, że tak powiem, które się pojawiły, je zmienić, bo słuchajmy głosów nie tylko naszych sędziów, ale słuchajmy głosu przede wszystkim organów międzynarodowych, które są powołane do tego, aby tego typu procedury rozstrzygać.
Na koniec musi paść to pytanie. Kto ma szansę wygrać w starciu z Andrzejem Dudą w majowych wyborach prezydenckich?
To jest bardzo dobre pytanie z tego względu, że to jest rzecz, na którą też tutaj zwróciłem uwagę przy dyskusji po expose premiera. Chodzi mi o pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera PSL-u. Zupełnie zmienił swój wizerunek z dotychczasowego. On się raczej jawi jako kandydat taki merytoryczny, spokojny, lekko wycofany, szukający porozumienia szerszego. I tu PSL zyskiwał. W tym wystąpieniu było to bardzo takie dynamiczne, ale znaczy słowo agresywne będzie zbyt mocne, ale mocno krytykujące Prawo i Sprawiedliwość. Tam już parę takich zwrotów padło, niekoniecznie parlamentarnych w tym wystąpieniu. Więc wydaje mi się, że albo pan Kosiniak-Kamysz chciał, nie wiem, ktoś mu może doradził, żeby jest zbyt taki miękki, ten wizerunek ma i trzeba takiego bardziej twardego szeryfa tutaj pokazać i dlatego on tak to zrobił, ale wydaje mi się, że PSL nie będzie na tym zyskiwał, dlatego że PSL zyskiwał na tym, że pokazywał się jako taka partia szukająca porozumienia i bardziej merytoryczna w tym rywalizacji PO-PiS. I to jest coś, co mi najmocniej na opozycji zwróciło uwagę, jeżeli chodzi o liderów. Natomiast jeżeli chodzi o takich kandydatów, że mają realne szanse, bo pan Kosiniak-Kamysz przy całej tu naprawdę sympatii za robotę, jaką wykonał, żeby PSL podźwignąć z tych dołów sondażowych i to trzeba mu oddać, nie jest kandydatem, który może wygrać te wybory. Natomiast duże szanse na pewno będzie miał przemyślany kandydat, ale Platformy Obywatelskiej, dlatego że to najsilniejsza partia powinna wystawić kandydata, który ma być rzeczywiście liderem, który najprawdopodobniej przejdzie do drugiej tury z Andrzejem Dudą i wtedy zyska poparcie reszty opozycji. Więc to musi być kandydat zarówno akceptowany przez większość Platformy, mocny kandydat, nie wiem czy pani Kidawa-Błońska jest takim kandydatem, tu ciężko powiedzieć, mimo iż jest bardzo mocno promowana. Natomiast musi też być to kandydat, który później będzie zaakceptowany przez resztę opozycji, a to wcale nie jest takie proste w tym wypadku, zwłaszcza, że prezydent zawsze urzędujący ma większe możliwości siebie promować, bo on się promuje już od 5 lat i ma tu, jak widać, też silne zaplecze w postaci Prawa i Sprawiedliwości. I co ciekawe, tu na koniec, czy prezydentowi Dudzie uda się po raz kolejny trochę tutaj przekonać Polaków, że jest innym politykiem niż rzeczywistości, bo on znowu złagodził swój ton, a po wyborach było widać, jaką opcję wspiera i z jakim zaangażowaniem. Teraz się z tego wycofuje, bo są wybory. Więc wydaje mi się, że będzie mu trudniej przekonać pod tym względem Polaków ze środka sceny politycznej. Natomiast tak silne spolaryzowanie sceny politycznej, jakie mamy przez te kolejne 5 lat od ostatnich wyborów prezydenckich powoduje, że elektorat PiS-u zagłosuje bez względu na to, jaki by prezydent Duda nie był na niego. Tylko jest pytanie, czy PiS i prezydent Duda przekonają środek sceny politycznej, że on będzie dobrym prezydentem. Od tego będzie zależał wynik tych wyborów.
I na tym musimy kończyć naszą rozmowę, a moim gościem był doktor habilitowany Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.